Kluczowy temat.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska. W studiu goście Marcin Porzucek, czwórka na listach PiSu z Piły, ale proszę państwa, przede wszystkim Marcin Porzucek jest politologiem. Skończył też studia z zakresu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Nie dałam panu dojść do głosu, bo od razu chciałam przejść do meritum sprawy, dlaczego pana tutaj zaprosiłam. Były pracownik nafty obciąża Adama Szejnfelda tym, że przynajmniej politycznie zapoczątkował kryzys albo upadek pilskiej nafty, bo pilska nafta podobnież była takim zakładem bardzo prężnym, w którym pracowały tysiące pracowników wykształconych w Pile albo w okolicach.
Tak, no to była firma, w której bardzo wiele osób chciało pracować, to o świetnej kondycji finansowej. Duma Piły, Duma Północnej Wielkopolski. I faktycznie za czasów rządów Platformy Obywatelskiej ta firma bardzo mocno podupadła.
No ale to się zdarza czasami w biznesie.
To się zdarza, tylko że jeżeli firma ma dobre wyniki finansowe i pada koncepcja, do której przyznaje się w dużej mierze. Mówi o tym, że można powiedzieć z ojcem chrzestnym takiego pomysłu. Pan Adam Szejnfeld, ówczesny poseł Platformy Obywatelskiej, żeby połączyć kilka firm z branży, z pilską firmę, z firmą z Zielonej Góry, z Krakowa, z jeszcze kilkoma innymi podmiotami. No i okazuje się, że z takim pomysłem, że to Piła będzie ciągnęła w górę pozostałych, no okazało się, że niestety tamte pozostałe firmy pociągnęły w dół pilską naftę. Ja cieszę się, że Ersalo ma siedzibę w Pile, natomiast, bo tak nazywa się ten nowy podmiot, który jest od kilku lat, natomiast no, do czasu świetności chyba będzie ciężko wrócić. To jest także efekt w pewnym zakresie tego fiaska koncepcji, o której mówił pan Donald Tusk, jeżeli chodzi o gaz łupkowy, bo ten gaz łupkowy w Polsce jak najbardziej jest, natomiast podejście rządu Donalda Tuska do tego, jak realizowano chociażby tematy koncesji poszukiwawczych, no, spowodował, że firmy wydobywcze takie jak Pilska Nafta bardzo mocno podupadły, a w tej firmie pracuje bardzo wiele osób, nie tylko z rejonu północnej Wielkopolski, rejonu Piły, ale także zachodniej Wielkopolski, więc na pewno jest to cios w gospodarkę naszą tutaj regionalną.
Szkoda, bo Piła zdaje się nie ma dużo, wielu zakładów takich, jakim była nafta wcześniej.
Tak, to prawda i na pewno nad tym ubolewamy i tak jak mówię, no gdy powstawała ta nowa firma łącząca kilka podmiotów. Pan Adam Szejnfeld mówił, że jest ojcem tego sukcesu, no a teraz jak wiadomo już za bardzo do porażki nie chce się przyznawać, ale mam nadzieję,
że... No i parę dni temu próbowaliśmy się z nim skontaktować telefonicznie, nawet nie odbierał telefonów, żeby jak gdyby nam wytłumaczyć ze swojej strony, jak to wyglądało, więc też mamy trudny jak gdyby odbiór z tamtej strony.
No cóż, pan Adam Szejnfeld w ogóle od jakiegoś czasu unika mediów, zaszył się na ponad tydzień, się na około tydzień na początku września, gdy zdecydowanie przekroczył dozwoloną prędkość, stracił prawo jazdy, czego nie potępia, bo no, każdemu może się to zdarzyć. Natomiast no, w takiej sytuacji każdy, szczególnie osoba publiczna, powinna stanąć w prawdzie i powiedzieć bardzo przepraszam serdecznie za to, co zrobiłem. Być może wpłacić jakąś kwotę na fundację, która zajmuje się ofiarami wypadków drogowych. Natomiast pan Adam Szejnfeld przez tydzień był kompletnie nieobecny w życiu publicznym, nie odbierał telefonów, nawet na Facebooku.
Czyli bez
nie
samochodu,
wpisywał.
Jak? Bez ręki, bez
tak
głowy,
jest. No
bez,
potem,
bez
potem,
wszystkiego.
Potem,
ale już nie znęcajmy się dalej.
Nie znęcajmy się dalej.
Ja tylko powiem, że po pierwszym roku istnienia tej nowej spółki, kiedy już tą naftę załatwiono, mówiąc kolokwialnie, to ta spółka zanotowała prawie 14 milionów złotych strat, żeby państwo mieli taką świadomość, jakiego rodzaju to są straty po prostu. I szkoda tej nafty, no bo sponsorowała sport, sponsorowała szkołę w Pile, no ale teraz jak już przejdźmy do czegoś też pozytywnego, zdaje się, że będą w Pile mieli Pilanie nową halę sportową, tak? Przy pierwszym elo. Trochę czekaliście na tą halę?
No,
jak to się udało zrobić?
O tej hali mówiło się od bardzo wielu lat i udało się...
Ja mam wrażenie, że w każdym mieście się cały czas mówi o halach sportowych.
Mówi się, ale to jest bardzo potrzebne. Ja zresztą kilka dni temu uczestniczyłem w otwarciu hali sportowej w Szybsku Wielkim w powiecie międzychodzkim. Udało się dzięki także zmianom w Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej tego, że przenieśliśmy to pod lidę Ministerstwa Sportu i Turystyki w takiej małej miejscowości. Udało się przy dofinansowaniu ponad 50% Ministerstwa Sportu zbudować piękną halę ku radości lokalnej społeczności. Natomiast tak, Piła potrzebuje nowej hali. Hala przy pierwszym Elo Alto, ona formalnie będzie służyć przede wszystkim szkole mistrzostwa sportowego, ale także licealistom i myślę wszystkim Pilanom. To jest koszt kilkunastu milionów złotych, z czego 6 milionów złotych to jest dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Nie ukrywam, że miałem także swój udział w tym. W ogóle nasi parlamentarzyści aktywnie uczestniczyli w tym procesie. Szczególne ukłony dla starostwa pilskiego, które z determinacją walczyło o te środki. Swój udział pozytywny. Polski Związek Piłki Siatkowej również rekomendował, więc można powiedzieć, w tym przypadku ojców sukcesu było wielu, ale tutaj zupełnie zasłużenie, można powiedzieć, że możemy sobie podać ręce, bo ta hala jest nam potrzebna. Liczę na to, że dokładnie za rok, w październiku 2020 roku, młodzież będzie mogła już tam grać, ćwiczyć. Nie tylko zresztą siatkówka, ale wszystkie sporty. To jest duży problem. Ja byłem kilka dni temu na meczu młodych koszykarzy na turnieju NEI Basketu Piła i tam też był problem. Nie mamy hali, bo władze miasta, no niestety związane z Platformą Obywatelską, niezbyt chętnie chcą udostępniać nam hale, a hale, które nie są własnością miasta, czy nie są
ale
pod takim szerokim...
Ale jak to? Władze miasta nie chcą udostępniać
mieli hale, mogli uczestniczyć w treningach w jednej ze szkół na sali gimnastycznej, a potem się okazało, że nie mogą, a to z tego względu, że we władzach tego klubu, który ponad podziałami politycznymi funkcjonuje, są osoby z lokalnego stowarzyszenia, które rządzi powiatem pilskim, a prezydent Piły nie lubi tego stowarzyszenia. No to jest taka tak zwana wojenka pilsko-pilska. Prawo i Sprawiedliwość stoi tutaj obok, przypatruje się, natomiast no zdecydowanie bliżej jest nam stanowisku starostwa powiatowego, a nie miasta Piły, które zresztą ja osobiście też staram się wspierać. Powiem pani, że chociażby mamy Fundusz Dróg Samorządowych. I tutaj mamy doskonałą współpracę i ze starostą, ale także z burmistrzami, wójtami, również związanymi tymi z partiami opozycyjnymi. I z nimi naprawdę można współpracować, rozmawiać o tym, jakie drogi powinny być dofinansowane, bo tych przykładów mamy kilkadziesiąt w północnym
zachodnim. A to proszę trochę powiedzieć.
No chociażby mamy drogę w Rogoźnie, centrum Rogoźna niebawem zmieni swoje oblicze. Ulica Parkowa w Wyżysku, to są duże środki. W powiecie pilskim chociażby chcemy, aby od granicy Piły do miejscowości Zawada w gminie Szydłowo tak jakby, o te środki aplikowało starostwo pilskie. To również dostaje środki z Funduszu Dróg Samorządowych. I bardzo się cieszę, że miasto Piła, mimo że żadnych kroków takich wspierających nie wykonywało, również dostanie na Podlasiu, na ulicę Lutycką 1 000 000 złotych. Bardzo się, myślę, mieszkańcy z tego cieszyli, bo robiliśmy konferencję prasową tamto. Otoczył nas tłum mieszkańców, którzy pokazywali dziury w chodnikach tej drogi i tego chodnika, które od bardzo dawna nie były remontowane, a z drugiej strony nie ma takiej dobrej rozmowy. Ja wielokrotnie próbowałem rozmawiać z władzami miasta i to są takie punkty trudne, bo tak jak powiedziałem, są miejsca, gdzie z włodarzami, nawet tymi z formacji opozycyjnych, można rozmawiać, ponieważ ja jestem zdania, że politykę powinniśmy robić w Warszawie, uprawiać w Warszawie. Od tego jest Sejm. Natomiast tutaj w województwie, a już na pewno w powiecie, w gminie, to nie powinno nas dzielić, tylko powinniśmy wszyscy ponad podziałami współpracować. A niestety w takich miastach jak Piła czy Chodzież mamy samorządowców, którzy uważają siebie za ostatnie bastiony Platformy Obywatelskiej i oni ostentacyjnie lekceważą demokratycznie wybrane władze, rząd czy też posłów.
To chyba na własną szkodę, prawda? Bo to chyba potem trudno nawet te pieniądze jakoś pozyskać.
Ja mimo wszystko, ja naprawdę wiele czasu i energii poświęcam na to, aby mimo wszystko ta atmosfera wokół Piły i Północnej Wielkopolski była jak najlepsza i żeby jednak to nie stało się z uszczerbkiem dla tych samorządów. Ale no, są takie sytuacje naprawdę skrajne. No, dzisiaj akurat będzie w Pile, także w Złotowie, pan prezydent Andrzej Duda. Zresztą serdecznie zapraszam na te spotkania. To są otwarte spotkania dla wszystkich po godzinie 16 w Pile w zespole szkół gastronomicznych, około godziny 18 w hali Złotowianki w Złotowie. I każdy może w tych spotkaniach uczestniczyć. Oczywiście najlepiej odpowiednio wcześniej przyjść na te spotkania, ale jak było kilka tygodni temu spotkanie w powiecie chodzieckim w Maredonie, to włodarze chociażby chodzieży z stolicy powiatu i włodarz nie udał się burmistrz chodzieży na to spotkanie.
A
co więcej, jeszcze na Facebooku umieścił taki prześmiewczy w jego mniemaniu filmik, jak jedzie kolumna prezydencka i wyśmiewał się z tego, że tutaj jedzie kolumna przez jego miasto. No, naprawdę to są takie małe rzeczy, które pokazują prawdziwe intencje. Ja osobiście, niezależnie od tego, czy sprawa dotyczy Piły, Rogoźna, Szamotu, czy Nowego Tomyśla, staram się wspierać wszelkie inicjatywy, nie patrząc na to, czy dany włodarz ma legitymację partyjną Platformy Obywatelskiej, PSL-u, czy jest związany i czy kojarzony z Lewicą.
Wspomniał pan o tym, że dużą politykę robi się w Warszawie. Startuje pan z Piły i jak pan by skomentował te ostatnio ujawnione, tak potocznie już nazywane chyba, taśmy z Sławomira Neumanna, w którym on w taki bardzo wulgarny sposób opisuje właściwie swoich wyborców, że są, no już nie będę cytować, nie zrobię tego państwu od rana. No ale to też jest polityk, tak, który siedzi w Warszawie, został wybrany z mniejszego środka, a potem w tych kuluarowych rozmowach się okazuje, że po prostu, cóż, nie?
Nie, no oczywiście, no, pewnie wielu z nas zdarzy się użyć jakiegoś brzydkiego wyrazu, natomiast natężenie, nasilenie, ilość tych wyrazów w tych rozmowach, które słyszeliśmy w przypadku pana Neumanna, jest porażająca. Aczkolwiek ja nie jestem zaskoczony, bo nigdy nie wydawał się być człowiekiem o wyjątkowo wysokiej kulturze osobistej, ale poza słowami, myślę, jest jeszcze poza tą formą jest treść. I ta treść jest też, on mówi o tym, że chociażby mówił o tym, że właściwie jeżeli chodzi o kandydatów Platformy Obywatelskiej, to zarzuty prokuratorskie to jest atut, no, bo my się tutaj wybronimy. Mówił, że jeżeli będziesz z nami, to będziemy cię bronić do końca, natomiast jak nie będziesz z nami, no to radź sobie sam.
To jaką wiedzę ma Sławomir Neumann, że jest taki przekonany o tym, że te wyroki będą takie, a nie inne? O czym to mówi? O sądach, czy o czym?
Być może tak, i tutaj jednak na pewno zmiany. Ja muszę państwu powiedzieć, ja mam 7 biur poselskich w Wielkopolsce, w północnej i zachodniej, i takie rozmowy, które się toczą przede wszystkim w tych moich biurach, dotyczą tego, że wbrew temu, co starają się przekazywać niektórzy, to nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość zbyt szybko i zbyt mocno reformuje wymiar sprawiedliwości. Natomiast jeżeli się spotykam z uwagami pod naszym adresem, to właśnie, że robimy to zbyt wolno, że powinniśmy przyspieszyć, że nadal w tych małych ośrodkach powiatowych są pewne grupy osób, które nadal funkcjonują między sobą. No są takie miejsca, takie powiaty, gdzie prezes sądu rejonowego jest mężem, a szefowa prokuratury jest żoną. No i w takich sytuacjach faktycznie można uznać, że coś jest chyba nie tak, że pewne standardy nie są dotrzymywane.
Może do PiSu jeszcze nie dotarło to, że po prostu sędziowie to jest nadzwyczajna kasta i na takich ludzi się ręki nie podnosi.
Oczywiście to, o czym mówiła jedna z pań z tego środowiska, to też pokazuje tą butę, taką arogancję tego środowiska. Myślę, że krok po kroku to będziemy zmieniać. Dużo udało się zrobić już w tej mijającej kadencji, natomiast przed nami kolejne, mam nadzieję, jeżeli taka będzie decyzja wyborców, kolejne 4 lata, bo musimy dokończyć to. Dobry czas dla Polski trwa, nie tylko w wymiarze
gospodarczym. Zachęcamy do pójścia na wybory w niedzielę?
Tak, wszystkim, niezależnie od tego, na kogo chcemy głosować, trzeba pójść na wybory. Ja oczywiście szczególnie zachęcam wyborców mojej formacji Prawa i Sprawiedliwości, dlatego, że naprawdę mamy bardzo duże szanse na przekonujące zwycięstwo, na samodzielną...
Chyba prezes Jarosław Kaczyński coś takiego powiedział, żeby nawet nie powiedział tego, żeby nie czytać programów, ale to ja sobie tak dopowiem, żeby po prostu zobaczyć, tak zachęcał prezes Jarosław Kaczyński, żeby po prostu zobaczyć na swoje życie, czy się nam żyje lepiej, czy gorzej. Niech sobie państwo ocenią po prostu i wtedy zagłosują 13 października.
Bo to jest zupełnie naturalne w demokracji, że jedną partię lubi się trochę mniej, trochę bardziej. My też oczywiście nie jesteśmy aniołami, natomiast te główne postulaty, o których mówiliśmy 4 lata temu, program 500+.
No i tu musimy już teraz kropeczkę postawić, rzeczy, bo nasz program rzeczy ważne. Się kończy.
Mam nadzieję, że wyborcy północnej i zachodniej Wielkopolski pójdą do wyborów. Ja osobiście byłbym bardzo
coraz lepsza frekwencja udawało, jest w tych wyborach różnych, także zdaje się, że nasze społeczeństwo dojrzewa do tego, żeby
w okręgu,
wierzy w to, że te ich wybory na coś wpływają konkretnie.
My liczymy w naszym okręgu na 4 mandaty, więc moje 4. miejsce na liście myślę, że przyniesie szczęście i te 4 mandaty dla Prawa i Sprawiedliwości w naszym okręgu po raz pierwszy będą.
Dziękuję bardzo. Gościem kluczowego tematu był Marcin Porzucek, 4. na listach PiSu z Piły.
Kluczowy temat.